A dziś w audycji Rozmowy Niedokończone podejmujemy temat, jakiego programu potrzebuje Unia Europejska. Naszym gościem w studiu jest pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, przedstawiciel Solidarnej Polski, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Nie wszyscy nasi radiosłuchacze mogli uczestniczyć w pierwszej części naszej audycji, dlatego też postaramy się zrobić takie resume i myślę, że możemy rozpocząć od tego pytania właśnie, czy Unia Europejska jako instytucja, która zbudowana przecież jest na tak pięknych fundamentach i na tak solidnych, wydawałoby się, fundamentach, potrzebuje jakiegoś programu, potrzebuje jakiegoś takiego przewodnika, takiego jakiegoś właśnie programu, którym miałaby funkcjonować, czy nie? Czy wystarczyłoby powrócić do tego, co kiedyś było w założeniach?
Przede wszystkim powinna przestać być w drodze ku federalizacji, jeśli można się tak wyrazić. To jest chyba to zagrożenie i zagrożenie związane z ideologizacją jako najpoważniejsze, bo rzeczywiście przecież integracja europejska, Europa jako pewien projekt cywilizacyjny to stulecia współpracy, a integracja europejska w tym kształcie, z którego wyszła Unia Europejska, to okres po II wojnie światowej i rzeczywiście jej przyczyny czy cele, które przeświecały, to powstrzymanie w pewnym sensie tego marszu komunizmu na zachód, chociażby we Włoszech, tak, we Francji, ale może najważniejsze to, żeby nie doprowadzić znowu, aby Niemcy rozpętały po raz kolejny wojnę w Europie. Stąd właśnie idea uwspólnienia tych zasobów podstawowych, tak, węgla, stali, energii atomowej i pewna współpraca gospodarcza. I to była istota, można by powiedzieć, integracji europejskiej, zbudowanej faktycznie na korzeniach właśnie cywilizacyjnych starej Europy, czyli to już wręcz przysłowiowe prawo rzymskie, filozofia grecka i moralność chrześcijańska. I tak jak rozmawialiśmy, właśnie to niebieskie tło i 12 gwiazdek, Robert Schuman mówił o tym wprost, o tej symbolice maryjnej, tak? Więc te korzenie chrześcijańskie Europy jako coś, co było u początku europejskiej integracji, a co, jak patrzymy teraz na stan rzeczy, na to, jaka ideologia rządzi, czy stara się rządzić w Europie, to jest kompletne zaprzeczenie, ale to się zaczęło wcześniej, to się zaczęło przez to, że ten projekt integracji gospodarczej przede wszystkim został uzupełniony niestety, tak, o daleko posuniętą integrację polityczną, a także o ideologię. I to wszystko spowodowało, że integracja wręcz stała się nie środkiem do realizacji jakichś celów, właśnie współpracy gospodarczej przede wszystkim i zapewnienie pokoju, ale stała się celem po prostu samym w sobie. Integracja dla integracji. Jak tak słyszymy teraz o problemach, które pojawiają się w związku z kolejnymi jakimiś kryzysami w Europie, w Unii Europejskiej, to jaka jest odpowiedź eurokratów? Więcej integracji. Tak jakby to było lekarstwo na wszystko. Ale właśnie ten zasadniczy problem jest taki, że kultura, zasady cywilizacji chrześcijańskiej, które zbudowały Europę, jakby przestały mieć znaczenie, stały się wręcz przeszkodą do tego, aby budować wspólnotę. I to jest zasadniczy problem. To jest podcinanie tych korzeni, na których Europa jako stary kontynent jako projekt cywilizacyjny od stuleci została zbudowana, czyli ten neomarksizm w postaci ideologii gender, czy islamizacja Europy przez absurdalną politykę imigracyjną i zapraszanie kolejnych obcokulturowych rzesz migrantów ekonomicznych, żadnych uchodźców co do zasady przecież. To jest właśnie to, co wymaga nawet nie naprawy, ale no zasadniczej zmiany. Jeżeli będziemy kontynuować tego typu proces właśnie, to jest równia pochyła do zniszczenia państw, które przecież, z których Europa jest zbudowana, zniszczenia tej różnorodności kulturowej też Europy, Francji, Hiszpanii, Włoch, Europy Środkowej, tak? I to jest zasadniczy problem, ale jak popatrzymy tak z lotu ptaka na te cele, dla których Unia Europejska, nie Unia, Wspólnota Europejska wówczas powstała, czy Europejska Wspólnota Gospodarcza, czyli właśnie powstrzymać komunizm, zbudować dobrobyt, odbudować Europę po wojnie i nie doprowadzić do sytuacji, w której znowu ta wojna w Europie wybuchnie, to możemy powiedzieć, że nie tylko te cele niestety ale nie zostały zrealizowane, ale wręcz ich zaprzeczenia stały się motywami działania, zasadami porządkującymi Unię Europejską w jej obecnym kształcie. No bo popatrzmy, tak? Mieliśmy powstrzymać komunizm, marksizm, neomarksizm w formie gender jest nową świecką religią, która ma zapewnić rządy dusz w Unii Europejskiej, tak? To jest jakiś taki absurdalny dogmat. Każdy, kto się z nim nie zgadza, jest wykluczany, wręcz zamykany w więzieniu, posądzany o mowę nienawiści, tak? To jedna rzecz. A druga, no, Niemcy znowu wywołały wojnę w Europie, tak? Unia Europejska, która miała zrównoważyć tę supremację ekonomiczną Niemiec, tak naprawdę w ciągu tych kilkudziesięciu lat stała się w rękach niemieckich narzędziem do budowania ich hegemonii. Stała się właśnie zaprzeczeniem tego, do czego powstała. I jak to się skończyło? No, największą od zakończenia II wojny światowej konwencjonalną wojną w Europie, agresją Rosji na Ukrainę, oczywiście Rosji, tak, ale dlaczego ta agresja była możliwa? 2014 Nord Stream 1, 2022 prawie już otwarty Nord Stream 2. To właśnie fantasmagorie Niemców, którzy swoją hegemonię w Europie jeszcze chcieli dodatkowo rozbudować, wzmocnić, zabetonować dealem z Rosją, tą bliską współpracą z Rosją, tanimi surowcami, gazem i przez to właśnie i przez obejście, można powiedzieć, Europy Środkowej i budowę politycznego rurociągu, najpierw Nord Stream 1, a potem Nord Stream 2, bo tam nie było uzasadnienia ekonomicznego, doprowadziły do wojny, tak, w Europie i widzimy, tak, że jest tutaj bardzo poważny problem, bardzo poważny kryzys, więc jeżeli nie dojdzie do pewnych reform, daleko idących reform, żeby zawrócić z tej fałszywej drogi, to w mojej ocenie no, dojdzie do jakiejś dekompozycji, rozpadu, zawalenia się, można by powiedzieć, pod własnym ciężarem Unii, która... I co jest właśnie tutaj istotne i fundamentalne, no, staje się państwem federalnym, jest na tej drodze, tak? To jest ten moment taki decydujący w historii integracji europejskiej, że to zmierza właśnie do takiej hybrydy między IV Rzeszą Niemiecką a komunistycznym Kominternem, tak? I jeżeli nie zawrócimy z tej drogi, jeżeli nie zdecydujemy się na stanowcze działania, a widać, prawda, już ten opór, nie tylko Polska czy Węgry, ale też Włochy dołączają do tych państw, które mówią nie, które mówią, że niepodległość państw, suwerenność państw jest dla nas wartością. Nie zgadzamy się na to, żeby zniknęły państwa narodowe, żeby zniknęły państwa suwerenne i powstały w ich miejsce jakieś landy czy województwa. I o to w mojej ocenie teraz najbardziej toczy się walka i musimy tę walkę wygrać.
No tak. I w kwestii tych przemian, kwestii tych dokonujących się fundamentalnych zmian, nie ostatnie wystąpienie, raport o stanie Unii pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen, która między innymi wypowiada takie słowa: nie prowizoryczne rozwiązania, a fundamentalna zmiana, rzeczywisty krok w przyszłość. W perspektywie tego, co pan minister mówił, te słowa brzmią trochę jednak złowieszczo.
Tak, stoimy na skraju przepaści i chcemy uczynić wielki krok w przód. Rzeczywiście, to jest właśnie to szaleństwo europejskich eurokratów. Dla nich integracja jest odpowiedzią na wszystko. Mnie to trochę przypomina, to jest właśnie ten model marksistowski. Kiedyś mieliśmy walkę klas zaostrzającą się w miarę postępów w proletariatu. W neomarksizmie genderowym to jest walka płci. A tutaj mamy właśnie taką integrację dla samej integracji. Gdzie ona jest celem samym sobie. Nie zastanawiamy się nad tym, po co ona miałaby być, do czego ona ma nas doprowadzić, tylko ma być odpowiedzią na każdy problem. Tak? To Jacques Delors kiedyś powiedział, że z integracją jest jak z jazdą na rowerze. Ciągle trzeba pedałować i przyspieszać, żeby się nie przewrócić, ale to jest szaleństwo. Tak? W którymś momencie to się rozbije o ścianę. Już nie mówiąc o tym, że no nie jest zbyt komfortowo szaleńczo jechać na rowerze bez przerwy, bez refleksji, po co my to robimy, tak? I tutaj jest zasadniczy problem, a co do stanu właśnie Unii Europejskiej, no to jest ucieczka do przodu, to jest, bo mamy do czynienia teraz z sytuacją, w której no, mamy kryzys przywództwa niemieckiego i francuskiego. Agresja Rosji na Ukrainę ten kryzys w sposób już ostateczny i bezdyskusyjny pokazała całemu światu, tak? No to przecież Niemcy swoją szaleńczą polityką współpracy z Rosją, uzależnienia siebie i przy okazji większości państw europejskich od gazu doprowadziły do sytuacji, w której Rosja szantażuje większość państw Unii Europejskiej, stosując szantaż gazowy. Polska na szczęście temu szantażowi nie podlega, bo byliśmy rozsądni od 2015 z tego zbudowaliśmy Baltic Pipe, która już teraz gwarantuje nam właśnie niezależne od Rosji dostawy gazu, łącznie z gazoportem w Świnoujściu, którego budowa rozpoczęła się za pierwszego PiSu, tak? Platforma przez 8 lat robiła wszystko, żeby tę budowę opóźnić. Została zakończona pod koniec 2015 roku. To jest ten drugi element, również bardzo, bardzo istotny. Zbudowanie dwóch interkonektorów z Litwą i Słowacją. Zasoby magazynowe plus własne wydobycie. To wszystko powoduje, że Polska jest bezpieczna, jeżeli chodzi o gaz. Z węglem jest gorzej, o czym za chwilę może będziemy mówić, ale sytuacja wielu państw europejskich jest wręcz tragiczna i to jest wszystko konsekwencja, chciałoby się powiedzieć, głupiej polityki, ale to może to nie była głupia polityka, bo to była polityka no właśnie uzależniania się od Rosji. Można by powiedzieć, że zdrada dziecka, czy właśnie antyeuropejska. Na pewno ideologiczna, bo jak popatrzymy na Green Deal Timmermansa, tego ideologa ekologizmu, takiej drugiej nogi genderyzmu, można by powiedzieć, drugi element ideologizacji Unii Europejskiej, no to widzimy teraz bankructwo tego. Niemcy wracają do węgla brunatnego, Holendrzy wracają w swoim miksie tak samo do węgla, Austriacy, już nie mówiąc o innych państwach, które też Japonia, która nie ma sama złóż węgla, opiera swoją energetykę właśnie na elektrowniach węglowych w pierwszej kolejności. Więc nie można być ślepym na rzeczywistość. To, z czym mamy do czynienia, to kryzys. Kryzys przywództwa w Europie. Niemcy doprowadziły Europę, Unię Europejską właśnie do tych problemów energetycznych, politycznych, ekonomicznych, no bo to one przyczyniły się do tego, że Rosja może tę wojnę z Ukrainą prowadzić. Tak samo te wizje francuskie, mówiące o wielkiej Europie po Ural, tak, mówiące o Rosji, która jest w koncentrycznych kręgach integracji europejskiej gdzieś zaraz za Polską. Tak. To są te szaleństwa polityczne, ideologiczne, które doprowadziły do destrukcji tego sposobu myślenia o integracji europejskiej, który panował przez ostatnie kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt lat. I teraz jest próba ucieczki do przodu, próba powiedzenia, że musi być więcej integracji, że trzeba docisnąć, tak, że trzeba jeszcze bardziej sfederalizować Unię. A jaka będzie ta federalna Unia Europejska? Przede wszystkim to będzie sprowadzenie państw członkowskich do roli landów czy województw. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Polska mogła pozostawać w takiej strukturze. Myślę, że większość Polaków nie chce, żebyśmy stracili przecież niepodległość i sprzedali naszą suwerenność za 30 srebrników czy za miskę soczewicy. Tak? A podobnie widzimy przecież większość państw europejskich. Oczywiście może takie państwo jak Holandia, które, no przykro to mówić, ale o państwowości Holandii czasami można wątpić, tak? To jest państwo, które uznaje wyższość prawa europejskiego nad własną konstytucją, co jest absurdem, tak? Przecież to państwa są panami traktatów, to one założyły Unię w oparciu o umowę międzynarodową i to one decydują, są głównymi tutaj graczami, tak? A nie może być tak, że ogon macha psem, tak? Jak to próbuje robić Bruksela czy Luksemburg, więc na tym, w tym kierunku to idzie, że ucieczka do przodu w postaci więcej integracji, federalizacji i to jest po prostu fałszywe. No wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy zrzekli się kompetencji w zakresie polityki zagranicznej, w zakresie polityki obronnej. Jak byśmy teraz wyglądali, tak? Gdyby to Niemcy z Francją decydowały o posunięciach również Polski na arenie międzynarodowej. No mielibyśmy po prostu teraz wojska rosyjskie na granicy z Polską, wzdłuż z praktycznie całej polskiej granicy. No widzimy, że interesy Niemiec, interesy Francji, no są inne niż interesy Polski, całej Europy Środkowej, również Ukrainy, której obrona, której wspieranie jest w jak najlepszym polskim interesie. No lepiej, żeby czołgi pracowały na lewym brzegu Dniepru niż na prawym brzegu Bugu, prawda? No to jest chyba dla każdego oczywiste, tak? Taka jest też strategia i geopolityka, więc cóż, jest dużo sprzeczności interesów i nie widzę możliwości, sensu i zasadności tego, że mielibyśmy prowadzić wspólną politykę zagraniczną, wspólną politykę obronną. My mamy więcej wspólnego z krajami anglosaskimi w tym momencie, z Anglią, ze Stanami Zjednoczonymi, Anglią, która jest poza Unią Europejską, niż z Niemcami czy Francją.
No tak, ale wybiegając tak powiedzmy, może nie marząc, ale trochę, bo to chyba jednak taki byłby scenariusz bardziej horroru niż marzenia, gdybyśmy pobiegli do przodu i wyobrazili sobie faktycznie pójście bardzo mocno za tą wizją Unii Europejskiej współczesnej i faktycznie do tej federalizacji by doszło z jednej strony, ale z drugiej strony do chwycenia tego haczyku ideologii, no przecież nie tak dawno, 5-10 lat temu, mówiono tylko i wyłącznie o kwestii tolerancji i kwestii akceptacji pewnych zachowań. Dziś już mamy bardzo brutalną politykę genderyzmu właśnie chociażby w kwestii zachowań. Dziś już mamy bardzo mocno i bardzo głośno podnoszone kwestie no, takich dla nas wydawałoby się dla tych, jak pan mówił w programie telewizyjnym, zdrowo myślących, zdroworozsądkowych ludzi. Takie absurdalne kwestie, jak kwestie właśnie tych wielości płci albo nieokreślonowości płci, rodziców, partnerów, czy rodzic pierwszy, rodzic drugi, zamiast mama, tato. Do czego to może doprowadzić w takiej konsekwencji? Przecież takie społeczeństwo nie ma prawa bytu takiego normalnego i zdrowego.
Tak, no rzeczywiście to jest pewien taki lewacki, neomarksistowski porządek, który no, eurokraci chcą za wszelką cenę, wykorzystując wszelkie środki, również te nielegalne, wprowadzić. No, mechanizm warunkowości, bezprawne przeciąganie przyznawania nam środków, ekspansja orzecznictwa Trybunału w Luksemburgu. To jest tylko kilka przykładów, a celem jest sfinalizowanie właśnie tego neomarksizmu, tej neomarksistowskiej rewolucji, wprowadzenie właśnie na przykład nie wiem, prawa do zabijania dzieci nienarodzonych, co jest samo w sobie absurdem, tak? To jest jakiś pleonas, tak jak czarny śnieg, tak samo prawo do zabicia kogoś, prawda? Niewinnego dziecka. Czy to całe instalowanie genderowej ideologii w systemach prawnych? Tu chodzi właśnie o takie stworzenie nowego człowieka pozbawionego nie wiem, ludzkiej godności, niepowtarzalności, odrzucenia tych wartości, na których no, nasza kultura, nasza cywilizacja od wieków była budowana, wartości chrześcijańskich. I to jest właśnie takie działanie tych elit europejskich, które jest motywowane, no powiedzmy sobie wprost, no, antychrześcijańskim nastawieniem, tak? Elity, które działają pod dyktat do takich ludzi jak Soros, którą jakby chcą przeprojektować, tak, człowieka na potrzeby zazwyczaj swoich ideologicznych, ale też finansowych interesów. No, proszę sobie zastanowić się, tak, jaki jest lepszy rynek z perspektywy wielkich korporacji, czy taki, który jest zróżnicowany, różnorodny, gdzie są różne państwa, narody, kultury, różne gusta w związku z tym, czy taki globalny rynek, który jest pozbawiony poczucia właśnie tej lokalnej, indywidualnej tożsamości, tak? Chociażby takie względy też trzeba brać pod uwagę. I w takim właśnie świecie, gdzie wszyscy mają być trybikami w tej machinie wielkich korporacji, no znika wszystko, tak? Jest rodzic jeden, rodzic dwa, nie ma matki, ojca, no bo rodzina jest niebezpieczna, tak, bo jest tam, bo ona chroni wolność, chroni naszą tożsamość, daje nam to poczucie również niezależności i wolności. Człowiek w ten sposób, no, straci swoją godność na rzecz właśnie bycia tym trybikiem w systemie, na rzecz poprawności działania systemu i na to nie można się zgodzić. Wszystkie wspólnoty naturalne, które właśnie są jakby potrzebne człowiekowi, rodzina, naród, kościół, państwo narodowe, suwerenne, to są właśnie wrogowie tej neomarksistowskiej ideologii. I no, nie możemy się zgodzić na to, żeby coś takiego zapanowało w Polsce. I widzimy już ten sprzeciw, tak, również w innych państwach. Można mieć różne uwagi co do wszystkich członków przyszłej koalicji rządowej we Włoszech, ale jest to no, znacznie bardziej obiecujące, szczególnie dlatego, że w tym oporze wobec takiej ideologii, szczególnie dlatego, że Włochy są dużym państwem. Wspólnie z Polską, paroma innymi państwami możemy już przeciwstawić się różnego rodzaju absurdalnym, dziwacznym pomysłom. Tak? Dotychczas to Polska, czasami Węgry były tak naprawdę jedynymi, które były na polu walki. No, ja pamiętam wiele rad Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości, no, gdzie wetowaliśmy albo składaliśmy oświadczenia interpretacyjne z takimi, czytając, prawda, czy wypowiadając jakieś oświadczenie, z takim poczuciem, że te kilkadziesiąt nienawistnych oczu patrzy i chciałoby zabić wzrokiem, tak? I oczywiście to są takie kwestie emocjonalne bez wielkiego znaczenia, ale chodzi o to, że potrzebujemy, żeby przeciwstawić się w Unii Europejskiej tej ideologizacji, no, tworzyć koalicję, tak? I to jest ta fala, która, mam nadzieję, jest trochę takim, no, jak domino, tak? Polska, Węgry, no Czechy też do jakiegoś stopnia, czy Szwecja, ale w przyszłym roku oby Hiszpania, tak? Gdzie sondaże pokazują, że Vox razem z, no, Chadecją, tak? Chadecja to jest taka Chadecja, gdzie nie wiem,
jak w Niemczech.
Jak w Niemczech, tak? Że powinno się chrześcijaństwo zabrać z ich nazwy. Chociaż akurat oni nazywają się Partią Ludową, więc nie trzeba, tak? Natomiast no, zawsze to jest lepsze niż wściekła lewica, która...
No już przez Hiszpanię się przetoczyła.
Tak, tak, tak. Hiszpania ma to do siebie, że popada w takie lewicowe skrajności. Ale właśnie, no, to jest ta chora ideologia, która, powiem w ten sposób, no, można się nawet cieszyć, że dochodzi już do skrajności, bo to się zawali pod swoim własnym ciężarem. To jest tak absurdalne. No, 153 płcie, twierdzenie, że nie ma płci męskiej czy żeńskiej, tylko że sami decydujemy o swojej jakiejś tożsamości, tak? To są absurdy, tak? To się nie ma prawa ostać.
To nie jest świadectwo takiego, w cudzysłowie, przejedzenia już społeczności europejskiej. Jest nam za dobrze, dlatego zajmujemy się takimi, no, głupotami skądinąd?
No, nie wiem, trudno mi to ocenić. Tak się mogłoby wydawać, ale myślę, że to jest zbyt brutalne w agresji wobec człowieka, żeby mówić o tym w kategoriach właśnie przejedzenia, tak? No to w Niemczech mówiono, że zajmowanie się umlautem w nazwisku jako problemem konstytucyjnym to już jest przejaw właśnie takiego dobrobytu, tak? No tu jednak chodzi o taki bardzo brutalny atak na człowieka, bo to jest odarcie człowieka z jego godności, z natury człowieka, tak? Z pewnych podstaw zdroworozsądkowych, naturalnych, więc to jest, wydaje mi się, jednak coś, na co musimy patrzeć bardziej w kategoriach najbardziej podstawowego zagrożenia dla naszej cywilizacji.
A jakiego programu potrzebuje Unia Europejska? O tym już za chwilę rozmawiać będziemy na antenie Radia Maryja. Przypomnę, naszym gościem w rozmowach niedokończonych jest pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Było ciemno, więc niewiele, co widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że z pochyloną głową stałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż. podeszłam, jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski i nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy u światu pogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową tuż nade mną usłyszałam ten głos. Stwierdzić, komu pomyliły się epoki czy stulecia. Było ciemno. Może to Mickiewicz jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był tu widziany. Może Norwid, bo coś plądrzał za gdzie zna planety spada i grobę przecieka. Wiedział, że na jego słowa ktoś tu może jeszcze czekać. Teraz w modzie nie Norwidy, filozofia krywidy. Więc czyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Było ciemno. Sama nie wiem jak do domu wprost doszłam i do siebie. Było ciemno. A ja czułam się w niebie. I dlaczego nie wiem, nie wiem. Spokojnie głową stałam. Wierzcie, ja nie zwariowałam, lecz jak dziecko powtarzałam. Na głos, na głos, na głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście.
Na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Naszym tematem jest pytanie, jakiego programu potrzebuje Unia Europejska. Naszym gościem w studio jest pan wiceminister sprawiedliwości, pan dr Marcin Romanowski. No właśnie, pytanie, jakiego programu potrzebuje dzisiaj Unia Europejska? Powiedzieliśmy, jaka ta Unia dzisiaj jest, jak ona się bardzo zmieniła od tego czasu założenia, od tych pierwotnych założeń, jak to dziś wygląda. Daleko, daleko odbiegła Unia od tego, co przedstawiali jej założyciele. Co dziś trzeba zrobić, żeby wrócić do tamtych założeń, albo co dziś trzeba zrobić, żeby Unia rzeczywiście była przyjaznym środowiskiem dla krajów, przyjaznym środowiskiem dla narodów, dla ojczyzn?
No właśnie, dla ojczyzn, czyli powrót do tej idei Europy ojczyzn. Oczywiście powrót nie na zasadzie, nie jesteśmy w stanie wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale myślę, że należałoby zacząć od stwierdzenia pewnego faktu, mianowicie, że stan integracji europejskiej jest niesatysfakcjonujący dla wszystkich. No bo federaliści, obecny brukselski, berliński establishment chce znacznie więcej. Tak? To są sieroty po konstytucji europejskiej, która im nie wyszła kilkanaście już ponad lat temu. I oni ciągle dążą do tego, żeby z Europy zrobić no, rzeczywiście to państwo federalne, tego lewiatana. To głównie interesy niemieckie, bo w ten sposób będą mogli jeszcze bardziej wykorzystywać przestrzeń europejską do budowy swojej hegemonii. No a z drugiej strony widzimy właśnie, że jesteśmy na takiej równi pochyłej i powoli staczamy się ku temu państwu federalnemu. Tak? Wykład kanclerza Scholza na Uniwersytecie Karola w Pradze, program rządu koalicyjnego, koalicji niemieckiej zawiera te postulaty właśnie centralizacji, federalizacji. Ta, pożal się Boże, konferencja o przyszłości na rzecz Europy, robiona no, w taki zupełnie karygodny sposób, dobierając tych, którzy będą właśnie grali w tej orkiestrze federalistów. To wszystko się dzieje, tak? No i te... No, jakby fakt, że Europa przestała być tylko przestrzenią integracji gospodarczej, ale za bardzo stała się przestrzenią integracji politycznej i ideologicznym, obszarem ideologii, no to jest właśnie ten problem i to jest powód, dla którego staczamy się po tej równi pochyłej. Więc nie tylko musimy ten proces zatrzymać, ale musimy go cofnąć. Musimy w tym sensie właśnie też wrócić do korzeni integracji gospodarczej i oczywiście do korzeni renovatio Europae, czyli do korzeni chrześcijańskich. Bo na tych korzeniach właśnie ta tożsamość, różnorodność Europy została zbudowana. Nie możemy pozwolić na to, żeby no właśnie ta globalistyczna, genderowa ideologia doprowadziła do takiego Kulturkampfu, połączone to z islamizacją. To jest po prostu śmierć Europy, takiej, jaką pamiętamy, taką, jaką byśmy chcieli mieć. Ale właśnie potrzebne są też reformy instytucjonalne, właśnie żeby nie staczać się po tej równi pochyłej, żeby zatrzymać, odwrócić ten proces. Myślę, że właśnie to doświadczenie ostatnich kilkunastu lat pokazało nam, gdzie te zagrożenia leżą. A te zagrożenia leżą przede wszystkim właśnie w tym, że szantaż stał się normalnym sposobem funkcjonowania instytucji europejskich. Brutalny szantaż, który jest po prostu zwykłą gangsterką, tak? I pierwsza rzecz, która musi być zrobiona, no to wyraźne powiązanie zasady praworządności z funkcjonowaniem instytucji centralnych Unii Europejskiej. To państwom, Polsce, Węgrom, za chwilę, jak już groziła całkiem niedawno Ursula von der Leyen, Włochom, to za tym państwom, które akurat podpadną, bo nie grają w genderowej i proniemieckiej federalnej orkiestrze, im się zarzuca, że naruszają praworządność, tak? Jakoś nikomu nie przeszkadza, funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w Holandii, może dlatego, że tam nawet nie ma tego Trybunału Konstytucyjnego. Nikomu nie przeszkadza to, że politycy bezpośrednio powołują sędziów w Niemczech, tak? A jak u nas sędziów do Rady wybierają kwalifikowaną większością głosów demokratycznie wybrani przedstawiciele, to nagle jest brak praworządności. Myślę, że te tematy są wszystkim nam znane, natomiast to, co jest problemem, to właśnie to, że same instytucje centralne Unii Europejskiej łamią praworządność. Komisja Europejska, która powinna być strażnikiem traktatów jest tą instytucją, która szarga traktat, działa wbrew temu, na co się umówiliśmy wszyscy jako państwa członkowskie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykracza poza swoje kompetencje. Parlament Europejski podejmuje rezolucje we wszystkich sprawach dotyczących, we wszystkich problemach naszej galaktyki. Tak? To jest śmieszne, to jest obniżanie autorytetu tej instytucji, ale to jest przede wszystkim wykraczanie poza zakres swoich kompetencji, no bo Unia Europejska ma tylko takie kompetencje, które zostały jej wyraźnie przekazane w traktatach. Dlatego tak ważne jest, żeby wyraźnie podkreślić, że instytucje centralne Unii Europejskiej muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Jeszcze wyraźniej, tak expressis verbis, wyrazić właśnie tę zasadę i zasadę kompetencji przekazanych, bo to jest problem, właśnie to rozpychanie się w kompetencjach. Przykład Polski, tak? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który karze nas za reformę wymiaru sprawiedliwości zupełnie bez podstawy w traktatach. Artykuł 19 w ogóle traktatu Unii nie daje takiej podstawy. Co się robi? Stosuje się bypass w postaci odwołania się do wartości Unii Europejskiej z artykułu 2 praworządności, ale wartości nie są normami kompetencyjnymi. I to jest właśnie drugi problem, który mamy, mianowicie rozpychanie się przez bypassowanie państw, suwerenności państw członkowskich, zasady kompetencji przekazanych i interpretację rozszerzającą. Innym takim przykładem jest właśnie transgraniczność. Transgraniczność dotyczy, czyli Unia Europejska ma kompetencje w sprawach transgranicznych, tak? Ale to jest związane ze swobodami, swobodą przepływu towarów, usług. A co wymyśliła Ursula von der Leyen? Chodziła po państwach członkowskich i opowiadała, groziła, że rodzina w jednym państwie ma być rodziną w całej Unii Europejskiej. Rodzina rozumiana jako dwóch panów adoptujących dzieci. No przepraszam, to nie jest rodzina. Tak? To jest deprawacja. I co się próbowało zrobić? No właśnie, tylnymi drzwiami wprowadzić małżeństwa, w cudzysłowie małżeństwo, oczywiście homoseksualne i adopcję dzieci przez takie związki, przez właśnie transgraniczność. Skoro dwóch panów się pobrało w Hiszpanii, to mają, jeszcze adoptowało dziecko, to mają być uznawani za rodziców w Polsce. Tak? I to próbowało robić, przepychać kolanem. Oczywiście my to zastopowaliśmy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeszcze nie poszedł tak daleko, żeby coś takiego orzec, ale już próbuje się rozpychać w swoich kompetencjach. O problemie związanym z tak zwanym problemem praworządności w polskim sądownictwie, Sądzie Najwyższym już mówiłem. To też jest właśnie rozpychanie się w kompetencjach, a więc wyszarpywanie ich. Dlatego tak ważne jest stworzenie rozwiązań, które będą chronić zasady kompetencji przekazanych, które będą stopować instytucje centralne Unii Europejskiej w zawłaszczaniu tych kompetencji, no i które będą chronić państwa członkowskie przed tą agresją ze strony instytucji brukselskich, luksemburskich czy berlińskich. I bardzo często dyskutowanym takim rozwiązaniem jest Trybunał Kompetencyjny. No skoro TSUE luksemburskie zamiast dbać o przestrzeganie traktatów zawłaszcza kompetencje i wykracza poza traktaty, no to potrzebny jest organ, którego sędziowie będą wyraźnie nominowani przez państwa członkowskie, na przykład przez trybunały konstytucyjne państw członkowskich. Ich zadaniem właśnie będzie dokładnie coś odwrotnego, bo musimy zejść z tej fałszywej ścieżki jeżdżenia na rowerze, coraz szybszego pedałowania spraw, czyli coraz więcej integracji. To jest fałszywa droga i dlatego te rozwiązania instytucjonalne tego typu są potrzebne, żeby na przykład każde państwo członkowskie mogło zaskarżyć każdą decyzję organów centralnych unijnych do każdy akt właśnie do takiego Trybunału Kompetencyjnego i żeby to wstrzymywało wykonalność, prawda? Żeby nie było metody faktów dokonanych.
Tylko, że na tym etapie rodzi się pytanie, na ile, jakby to powiedzieć, to nie byłoby narzędzie do takiego korkowania, że tak powiem, działalności Unii Europejskiej, no bo przecież zawsze będzie taka sytuacja, że któremuś z państw może się coś nie podobać, może zaskarżyć taką działalność, a wiadomo, że zaskarżenie od razu ipso facto prowadziłoby do zatrzymania działalności takiego organu. I z jednej strony rodzi się pytanie, czy ma sens tworzenie organu, który by sprawdzał, organ sprawdzający, czy to nie jest mnożenie bytów ponad konieczność, czy samo TSUE nie mogłoby zostać zreformowane, to jest jedno pytanie, ale z drugiej strony jest pytanie, czy w obecnej sytuacji, w obecnym układzie sił jest w ogóle szansa na podjęcie takiego dialogu i podjęcie takiego wyzwania?
Przede wszystkim trzeba dyskutować, tak? Trzeba proponować, żeby to nie było tak, że zwolennicy Europy ojczyzn tylko i wyłącznie krytykują, mówią to nie, stopują, tak? Wydaje mi się, że warto mieć te pozytywne rozwiązania, bo inaczej no, albo dojdzie do federalizacji Unii Europejskiej, tam już nie będzie miejsca dla Polski, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby Polska miała stać się województwem czy landem, stracić swoją niepodległość. Nie o to nasi przodkowie przecież walczyli, tak? Albo się po prostu rozsypie, tak? No bo rozsypie się pod ciężarem własnej głupoty i własnego szaleństwa, więc jeżeli myślimy poważnie o tym, że chcemy współpracować jako suwerenne państwa, jako ojczyzny, Europa ojczyzn, no to musimy proponować pozytywne rozwiązania. Oczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej też musi być zreformowany jako instytucja, która no, nie może być nietransparentna, gdzie sędziowie przestają być sędziami reprezentującymi państwa członkowskie i dbającymi też o przestrzeganie traktatów. Natomiast no, w mojej ocenie jednak ten wymiar dbania o zasadę kompetencji przekazanych jest fundamentalny, więc wszędzie tam, gdzie jest podejrzenie zawłaszczania kompetencji. No bo trochę tak jest, że każda organizacja zaczyna funkcjonować trochę własnym życiem, starać się jakby powiększać sferę swoich wpływów. Dlatego potrzebne są takie rozwiązania, które będą szły temu wbrew, tak? No, wydaje się, że to jest właśnie zasadniczy problem, więc trzeba stworzyć rozwiązanie, które ten problem rozwiąże, tak, w postaci właśnie wyraźnego, zdecydowanego strzeżenia kompetencji. Nie interpretowania traktatów, nie rozstrzygania sporów na tle traktatów, ale właśnie tego jednego, co jest fundamentalne i zasadnicze. Ale oczywiście to nie jest jedyne rozwiązanie, bo na to trzeba patrzeć w sposób całościowy, tak? Bo chociażby w Parlament Europejski są dyskusje, że trzeba bardziej powiązać, jakby skończyć z myśleniem o Parlamencie Europejskim jako miejsca integracji, tak? To powinno być miejsce również reprezentujące państwa, a nie jakieś często ponadnarodowe, ideologiczne ruchy czy stronnictwa, ekologiczne, komunistyczne, tak? Takie takie internacjonalne. Nie. Bardzo sensownym pomysłem jest wydzielenie z parlamentu drugiej izby, która wyraźnie byłaby tylko i wyłącznie izbą reprezentującą państwa członkowskie. Każde państwo ma taką samą siłę, taki, nazwijmy to, trochę senat, prawda, który właśnie też byłby po to. To jest cały kompleks rozwiązań, bo to jest zbyt ważna sprawa i zbyt wielka agresja jest instytucji centralnych na suwerenność państw członkowskich, żeby tak po prostu to zostawić. To naprawdę jest sprawa życia i śmierci, to jest sprawa zasadnicza. No, co by się stało, gdybyśmy zgodzili się w ciągu najbliższych kilku lat na likwidację suwerenności państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej? To jest zmiana zupełnie niewyobrażalna. Nie wiem, do czego można ją porównać, do upadku Cesarstwa Rzymskiego, tak, jeżeli chodzi o zmianę struktury politycznej, tak?
Do powstania Związku Radzieckiego.
No chyba bardziej to, tak. Chyba nikt z nas nie chce czegoś takiego, a jeżeli chcemy nadal funkcjonować w obszarze starego kontynentu, ten półwysep Azji miałby nadal być podmiotem, no to musimy to naprawić, tak? Musimy wrócić po prostu do integracji gospodarczej i przestać bawić się w politykę, bo mamy często różne politycznie sprzeczne interesy i przestać się przede wszystkim bawić w tę absurdalną, groźną, zabójczą, więc wręcz czasami dla ludzi ideologię.
No, to wszystko budzi z jednej strony niepokój, z drugiej strony no też nadzieję, bo jednak widzimy, że to, co się dzieje w Europie teraz, abstrahując trochę od Unii Europejskiej, to też pewne przemiany, które się dokonują, bo widzimy, że już to nie tylko Polska i Węgry, ale już ostatnio oberwało się również Włochom, bo wybory nie poszły tak, jak chcieliby tego włodarze Unii Europejskiej. Słyszeliśmy o Szwecji, która jakkolwiek jednak skręca w tę stronę bardziej konserwatywną, powiedzmy. No i rodzi się pytanie, czy jest szansa w ogóle, żeby jakkolwiek tę strukturę europejską jakoś zreformować. Wiadomo, że rządy, w cudzysłowie, pani przewodniczącej też nie będą wieczne. One w końcu się wypełnią, ale jaka jest perspektywa, no właśnie, przemiany w najbliższym czasie?
No, na pewno nie może być tak, że mamy do czynienia z sytuacją z takim traktowaniem przez Brukselę państw członkowskich, które są panami traktatów. Tutaj cytuję niemiecki Trybunał Konstytucyjny, że Bruksela gra rolę takiego milicjanta pałującego suwerenne państwa. No, i to rzeczywiście jest sytuacja, która budzi już coraz większy sprzeciw i właśnie chodzi o to w takich dyskusjach właśnie, żeby ten sprzeciw nie był tylko destruktywny, ale żeby proponował dobre rozwiązania. Warto dyskutować właśnie nurty narodowe, konserwatywne, chrześcijańskie, chadeckie, w dobrym tego słowa rozumieniu, tak, muszą z sobą rozmawiać w Europie. I to się dzieje, tak? Jest wiele różnych forów, gdzie tego typu dyskusje się odbywają. W naszej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości też mieliśmy właśnie ostatnio, dwa tygodnie temu, konferencję, gdzie o tym dyskutowaliśmy, gdzie była na przykład Jean-Marie Le Pourrier, która konstytucjonalistka z Francji, która dwa lata temu powiedziała, że mechanizm warunkowości jest po to, żeby już żadne rządy konserwatywne w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie mogły dojść do skutku. Na szczęście to tak nie działa, tak? Bo są duże pokłady zdrowego rozsądku, są wielkie pokłady sprzeciwu tej milczącej większości. Chodzi o to, żeby dać głos, tak? Dać głos tym ludziom, którzy myślą zdroworozsądkowo, no bo integracja gospodarcza, no rzeczywiście ma swoje bardzo pozytywne przecież wymiary. To, że możemy przestrzeni bezsłowej handlować, to może być dla nas wszystkich korzystne, to, że możemy się poruszać.
Ale z drugiej strony mamy też takie ograniczenia, które dla nas są w wielu momentach absurdalne. Śmialiśmy się kiedyś, że Unia Europejska każe nam nazywać marchewkę i pomidora owocem, a ślimaka rybą, bo wchodziły w takie kategorie.
I zajmuje się krzywizną banana.
No więc właśnie. Natomiast z drugiej strony też Unia Europejska bardzo konkretnie przyhamowuje nam chociażby połów ryb albo hodowlę bydła i uprawę zbóż, bo to też cały, jakby to powiedzieć, kompleks działań, które Unia Europejska bardzo mocno wpływa jednak na funkcjonowanie tych niezależnych państw, tych suwerennych państw. Mamy chociażby ostatnimi czasy protest rolników w Holandii, która no właśnie jednak mimo wszystko obywatele zaczynają głowę podnosić.
Tak, sam spotykałem się właśnie z holenderskimi rolnikami i też byłem zaskoczony, bo nie ukrywam, że wcześniej miałem taką świadomość, że tam główny problem z naruszeniem praworządności przez władze Holandii to jest właśnie to brutalne pacyfikowanie manifestacji, to właśnie działanie przeciwko wolności zgromadzeń, ale tam dochodzi do takich bardzo głębokich naruszeń zasady własności prywatnej, tak? Na podstawie zupełnie, nawet nie ustawy, tylko załącznika do planu przyjętego przez Radę Ministrów, ludzi się wywłaszcza z ich gospodarstw i zakazuje się w ogóle ich dzieciom również prowadzić działalności rolniczej do końca życia. To jest po prostu niewyobrażalne i to jest właśnie ta praworządność, tak? Ale wracając do tego, no właśnie na tym polega do tych daleko idących ingerencji również w sferze gospodarczej. No właśnie takie są konsekwencje mieszania do tego polityki. I po to jest właśnie ten mocny nacisk, o którym mówiłem, na ochronę suwerennych państw, połączony też z bardzo mocnym naciskiem na stosowanie wszędzie zasady jednomyślności, żeby właśnie takich rzeczy nie było. Polscy kierowcy, jak zaczęli odnosić sukcesy i polskie przedsiębiorstwa zaczęły przejmować rynki europejskie, natychmiast zareagowała Francja, tak, która nagle zaproponowała regulacje, które większością głosów przeszły. Nie byliśmy w stanie tego zablokować. Gdybyś była zasada jednomyślności, tego typu rozwiązania nie byłyby po prostu możliwe. Zasada jednomyślności właśnie służy temu, żeby nie było tak, że silniejszy będzie wyzyskiwał słabszego politycznie. Jesteśmy, każde z państw członkowskich powinno mieć właśnie taki sam głos, bo wszyscy tworzymy Unię Europejską i musimy wszyscy się zgodzić na pewne rozwiązania. Zresztą to nie jest tak, że prawo weta, czy inaczej mówiąc zasada jednomyślności, to jest tylko taka destruktywna. Nie. Ona spowoduje, że no dobrze, zgodzimy się na jakieś rozwiązanie, ale coś dla siebie wynegocjujemy, tak? Zasada win-win działa w biznesie, dlaczego nie miałaby działać w takiej przestrzeni transakcyjnej, jaką jest integracja europejska, tylko żeby tak było rzeczywiście i żeby nie było przegranych, musi być jednomyślność, musi być akceptowana i stosowana zasada równości. I to będzie też bariera przeciwko temu interwencjonizmowi niepaństwowemu w tym wypadku, tylko właśnie unijnemu. To będzie właśnie tama dla głupich pomysłów.
No właśnie, ale jednak pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen, mówi o tym, że nie, zrobimy wszystko, żeby ta zasada jednomyślności została jednak usunięta, żeby prawo weta zostało usunięte, żebyśmy mieli to narzędzie w ręku, którym jest jednak prawo większości.
No i to jest właśnie ta ucieczka do przodu zbankrutowanej polityki niemieckiej, polityki również po części francuskiej, która doprowadziła do katastrofy. Sprowadziła nas na skraj katastrofy ekonomicznej, energetycznej, demograficznej, tak? I ci ludzie teraz próbują uciec przed odpowiedzialnością, no w co? W jeszcze więcej integracji, tak? Dla nich właśnie integracja jest celem samym w sobie, a ona to służy w ostateczności państwom silniejszym, kosztem mniejszych, słabszych ekonomicznie czy demograficznie państw. Oni po prostu, widząc fiasko swojej polityki, próbują przegrupować siły i zachować wpływy w Unii Europejskiej przez właśnie wprowadzenie zasady większości, gdzie Niemcy, Francja plus kilka innych państw, jeżeli zawrą silną koalicję, będą mogły właśnie przegłosować każdego. I dlatego tak ważne jest to, żeby się temu przeciwstawić, ale równie ważne jest to, żeby wspierać takie państwa jak Włochy, w przyszłości Hiszpania, żeby odbić je dla idei Europy ojczyzn, idei suwerennych państw, bo tylko w ten sposób możemy się temu przeciwstawić. No i oczywiście nie godzić się na tego typu absurdalne rozwiązania, bo przypominam, że zgodnie z traktatami europejskimi jest możliwe bez zmiany traktatów w kilkudziesięciu obszarach odejść od zasady jednomyślności na rzecz zasady większości, jeżeli żaden z parlamentów narodowych nie postawi weta. W Polsce mamy pół głosu, no bo Senat jest niestety w rękach proniemieckich. Są Węgry, teraz są Włochy, więc to jest ta tama, ale to jest zdecydowanie za mało, żeby myśleć o przeforsowaniu, o odwróceniu tego bardzo negatywnego trendu. To jest bardzo wielka praca, ale tę pracę musimy wykonać.
Jakiego programu potrzebuje Unia Europejska? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem w studiu jest pan wiceminister sprawiedliwości, pan dr Marcin Romanowski, a ja zachęcam wszystkich naszych radiosłuchaczy do wzięcia udziału w naszym programie i współtworzenia go poprzez dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, ale myślę, że też w sposób konkretny poprzez pytania do naszego gościa kierowane. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600. 200. Dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolność.
35 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Jakiego programu potrzebuje Unia Europejska? To nasz temat, a podejmujemy go z naszym gościem w studio, panem doktorem Marcinem Romanowskim, wiceministrem sprawiedliwości, przedstawicielem Solidarnej Polski, wykładowcą Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Ministra.
Szczęść Boże, jeszcze raz prosimy się przedstawić.
Marian z Mazowsza.
Witamy.
Panie ministrze, ja to wszystko rozumiem, polityka polityko, ale gospodarka gospodarko, ekonomia ekonomiu. My nie możemy tak po prostu w tej Unii grać, jak gramy. My musimy... Skoro oni takie idiotyczne warunki nam stawiają, jakiś tam brak demokracji u nas, brak tego, oni się od nas powinni trochę uczyć, trochę powinni tam być pokory. Ja popieram rząd prawicowy, bo to jest jeden z lepszych rządów po wojnie. Jest szansa odbudowy kraju, gospodarki i po prostu odnalezienie się w Europie jako czynnik liczący się. Ale... Jeżeli taka będzie miękka polityka z naszej strony, no to tak będą szargali. No jak, podaję jeden taki prosty przykład. Taki ciężar wzięliśmy na siebie odnośnie Ukrainy. I żeby oni nam nie dali żadnych pieniędzy, dotacji, to Ameryka nam pomaga za oceanu, a tutaj w ogóle jeszcze nam blokują te dopłaty, tam koło, co jeszcze musimy kredyty za to spłacać. Ktoś, pan jest prawnikiem. To jest po prostu... Ja też jestem z litery prawa i troszeczkę się orientuję w tych sprawach. No nie, to już sięga wszystko absurdu. My nie możemy tak, skoro nam blokują dopłaty, nie odtrącać sobie od tych wpłat. I będzie sprawa załatwiona. Ja wiem wszystko, jak, na czym to rzecz polega. Ale niestety, jak ktoś okoniem się stawia, no to niestety i my z naszej strony też musimy postępować zgodnie z naszą logiką i z naszym rozumem, z naszym działaniem, bo mamy dobry rozum i jest bardzo dobry rząd. I konsolidować się tam w tym w Prawie Sprawiedliwości i w rządzie prawicowym, nie walczyć tam, nie rywalizować, żeby nie dopuścić tego oszołomstwa do władzy. Bo ten naród jest tak porąbany, przepraszam za wyrażenie. Ja uczestniczę w rozmowach różnych i jeżdżę i tłumaczę i mówię, do ludzi to nie dociera. Nie dociera to, po prostu ja nie wiem, co z tymi ludźmi się dzieje. Tak było przed wojną, tak było i po wojnie, w międzywojniu, Piłsudski, ale Piłsudski się poradził, ostro. No niestety nie można tak nunkać, a może, tak, albo co tam powie Wacek, a co powie Pacek, a co powie Zbyszek. My musimy dbać o swój kraj, o swoją gospodarkę i nie dać się tam po prostu tak szantażować, bo to jest szantaż.
Rozumiemy.
To trzeba się powiedzieć tam w Unii Europejskiej, a tych naszych, którzy występują wbrew naszemu narodowi, zakaz wjazdu do kraju. To trzeba radykalnie to postępować, bo inaczej to się zamotamy. I nie wyjdziemy z tego bagienka przez następne 50 lat.
Jasne,
ja tłumaczyłem do Solidarności nie brać komunistów, sprawdzać do trzeciego pokolenia, bo będzie taka paskuda, jaka wyszła. I ja to przewidziałem w 80 roku. Nie może takiego czegoś być. No jak to? To po prostu śmiać się chce, albo jesteśmy normalni, poważni, wykształceni ludzie, prawo jest prawem. Niestety, jakie tam wyrok wydano w Białymstoku.
Dokładnie. Panie Marianie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Myślę, że naświetlił pan w całości problem, który chciał poruszyć i myślę, że pan minister za chwileczkę się do niego odniesie, ale poprosimy jeszcze jedną osobę wcześniej. Halo Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica, któż się do nas dodzwonił?
Kłania się Leszek z Ryczowa.
Witamy.
Ja w odróżnieniu od mojego poprzednika może krótko nawiązaniu do programu, który być może pani premier Włoch zrealizuje. Krótko i węzłowato powtórzę jej słowa z jednym własnym słowem. Bóg, rodzina, honor i ojczyzna. Gdy będziemy się tych czterech haseł trzymać, to wszystko będzie na właściwym miejscu. Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Panie Leszku, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy pana ministra o słowo komentarza.
Tak, bardzo dziękuję. Absolutnie zgadzam się z panem Marianem, ten pierwszy telefon, że nie możemy pozwalać na szantażowanie się, ale niestety jest tak, że ta ekipa chadeków, socjalistów rządząca, no pseudo oczywiście chadeków, bo to z chadecją prawdziwą absolutnie nie ma nic wspólnego, no z szantażu uczyniła sposób działania. Na tym to był 20 rok, tak? My wówczas jako Solidarna Polska ostrzegaliśmy. Mówiliśmy, że nie możemy godzić się na New Generation, na ten mechanizm właśnie uwspólnotowienia długu. Mówiliśmy bardzo wyraźnie, że nie możemy godzić się na mechanizm warunkowości, bo to są właśnie dwa mechanizmy ekonomicznego szantażu. Do ochrony praworządności jest artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, który może zdziałać, tak? Tylko tam nie chodziło o żadną praworządność, tylko o to, żeby stworzyć prosty mechanizm szantażu. I on działa, zobaczcie państwo. KPO jeszcze nie zostało ostatecznie zatwierdzone, nie ma wypłat, a są żądania. Kilkadziesiąt kamieni milowych, które nie mają nic wspólnego z realizacją KPO jako programu odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa. Są wymagania dotyczące Sądu Najwyższego, są wymagania dotyczące polskiego parlamentu, regulaminu Sejmu, są wymagania dotyczące pojazdów spalinowych, żeby je opodatkowywać. Przecież to jest mechanizm szantażu. Zróbcie 10-50 innych rzeczy, to damy wam pieniądze, a nawet jeżeli wam je damy, to za chwilę je zabierzemy za pomocą mechanizmu warunkowości, jeżeli jeszcze nie zrobicie tego, tego i tego. I to jest zasadniczy problem i niestety, ale pan Marian ma rację, że trzeba grać ostro, tylko że niestety, ale zgodziliśmy się jako rząd, chociaż Solidarna Polska ostrzegała i zdecydowanie mówiła, żeby tego nie robić, na takie ułożenie systemu, który instytucjonalnego w Unii, który bardzo nam ogranicza pole działania. Ogranicza, ale nie czyni niemożliwym, tak? Bo Unia jest rzeczywiście przestrzenią transakcyjną, tak, gdzie trzeba bardzo ostro, czasami poniżej pasa, nawet bardzo często poniżej pasa grać o własne interesy. I ja powiem w ten sposób, zawsze to powtarzam w tej sytuacji. My w Ministerstwie Sprawiedliwości rozumiemy to od 2015 roku i tak gramy od samego początku w tym obszarze, który jest naszą właściwością. Parę wet nauczyło naszych kolegów z innych ministerstw sprawiedliwości, że już nie wymyślają jakichś genderowych głupot i nie wrzucają tego do dokumentów dotyczących, nie wiem, praw dziecka, ochrony przed przemocą domową czy innych strategii, wszędzie tam, gdzie możemy powiedzieć nie. I mówimy to nie. Teraz już nawet nie trzeba wetować, bo jak zagrozimy, że zawetujemy, to i tak sami usuwają te rzeczy, które uderzają właśnie Bóg, w Boga, rodzinę, w honor i ojczyznę, o czym mówił pan Leszek. I rzeczywiście jest absolutna racja, wracając jeszcze do tego, co mówił pan Marian, że nie możemy dopuścić do tego, żeby do władzy wróciła ta ekipa sprzed 2015 roku. To by była katastrofa dla Polski. Wrócilibyśmy znowu do poziomu rezerwuaru taniej siły roboczej i rynków zbytu dla niemieckich produktów. I to jest jasne, że gdyby oni, nie daj Boże, doszli do władzy, no to widzimy, ich ministrem spraw zagranicznych zostałby Radek Sikorski, który prawie skonfliktował ze Stanami Zjednoczonymi w momencie, kiedy półtora miliarda złotych otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych na wzmocnienie naszej armii, a lizałby buty Niemcom, jak to ma w zwyczaju, które blokują nam środki, tak? Doszłoby do jakby do genderowego kulturkampfu w Polsce. Doskonale sobie zdajemy sobie sprawę, że nie możemy do tego dopuścić, ale no też nie możemy pozwolić, żeby też Zjednoczona Prawica przestawała być prawicą. No takie rzeczy działy się na Zachodzie. Kto wprowadził związki partnerskie homoseksualne w Niemczech? Chadecja. W Anglii konserwatyści. No my nie możemy pozwolić, żeby Zjednoczona Prawica stała się pseudoprawicą. Musimy trzymać standardy. Jeżeli Solidarna Polska stawia się, mówiąc tak nieco kolokwialnie, to właśnie dlatego, żeby prawica pozostała prawicą i żeby te wartości, które dla nas wszystkich są ważne. Właśnie Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, po prostu strzec i chronić.
Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Odbieramy kolejny telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agata z Warszawy. Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko i chciałabym tutaj jednocząc się z moimi przedmówcami właśnie tym, co też pan minister powiedział przed chwilką, jeszcze raz powtórzyć, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, bo chyba wielkim problemem i jeszcze to, co pan minister powiedział, Zjednoczona Prawica, tak, prawica, ale zjednoczona i to jest nam bardzo potrzebne, bo wobec Unii Europejskiej też dobrze, jeżeli my jesteśmy zjednoczeni rzeczywiście i mamy programy, które kształtują świadomość też tutaj w Polsce. Mówię całkiem świadomie po rozmowach ostatnio, które mnie bardzo zaniepokoiły a propos rodziny, kiedy bardzo takie dobre, postępowe, uczciwe osoby już są tak poprzez dezinformacje, może mody, może swoje życiowe doświadczenia przekonane i ktoś mnie próbuje przekonać, no przecież lepiej, żeby dwaj panowie dobrze wychowali dziecko niż rodzina, gdzie nie ma harmonii, więc próbuję tłumaczyć, że rodzina to nie są dwaj panowie, prawda, i tak dalej. I więc ja myślę, że potrzebne są programy, które jakoś podeprą albo odnowią świadomość i wiedzę, bo ja mam za małą wiedzę, żeby oceniać rząd. Uważam też, że nie było lepszego, ale też widzę pewne błędy. Też szkoda, że doszło do takich sytuacji, gdzie teraz musimy mieć kłopoty. Ale nikt nie jest nieomylny. My musimy wspierać rząd. Też programy, które uświadamiania może takiego przeciętnego obywatela jak ja, bo nie jestem ekonomistą, nie jestem politykiem, robię co mogę w dziedzinie kultury i właśnie od strony i kultury, i wiedzy. Takie programy, nad tym popracować chciałabym, może to jest utopia, to co mówię, ale marzy mi się, żeby to, co się dzieje, było oczywiste, żeby to, co się dzieje, nie powodowało skłócenia w rodzinach poprzez właśnie też tą dezinformację i z drugiej strony nie wiedzę, bo nie mamy takiej dostępu do wiedzy takiej właśnie politycznej, ekonomicznej. Zresztą ja się na tym nie znam i na wszystkim nie będę, ale chciałabym wiedzieć, że świadomie dokonuję wyboru. Ja mam świadomie wykonuję wyborów, jeśli chodzi o te wartości, ale jest bardzo dużo pogubionych osób. Ja też mogę się pogubić, kiedy czegoś tam nie będę wiedziała. Czy jest szansa, panie ministrze, na opracowanie programu? Po pierwsze, żeby prawica była zjednoczona. Po drugie, żeby wiedza, która jest przekazywana na temat wydarzeń, była oczywista i nie żebyśmy się nie gubili w tym, bo ja myślę, że ja sama też się czasem gubię, ale widzę, jak bardzo jesteśmy pogubieni i w ogóle traktowanie wartości i odnoszenie się do wartości też jest pogubione przez, no oczywiście odchodzenie od wiary, to już są problemy, które są pewnym następstwem, może wygodnictwo i to wszystko, takie ludzkie słabości, ale może jest szansa na opracowanie programów, które wyprostują morale nas i żeby też prawica była taką mocną, zjednoczoną prawicą i żebyśmy my wszyscy się w tym orientowali. No widzimy, że nawet we Włoszech, gdzie tyle lat nie było możliwe, tyle wyprostowań i tutaj mamy taki kręgosłup. Możemy chyba się odnosić. Czy te moje marzenia są utopijne, ale może jest jakaś szansa. No przez
Pani
kulturę
Agato...
i edukację. Natomiast tutaj właśnie ta wiedza i te programy,
jasne,
które otworzą nasze umysły i zjednoczą prawicę. Bardzo bym dziękowała i życzę naprawdę aniołów, stróżów, niech prowadzą.
Bóg zapłać. Dziękuję. Pani Agato, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy pana ministra o głos.
No tak, rzeczywiście dzisiaj aniołów, stróżów. Tak, rzeczywiście to bardzo, kilka bardzo ważnych wątków przeporuszonych przez panią. Rzeczywiście musimy pamiętać o tym, że ta zasadnicza wojna to jest wojna kulturowa, tak? To jest wojna czy zmagania o te wartości, które są dla nas ważne, o te dobra, które są dla ludzi podstawowe i ich właściwe rozumienie. Walka o kulturę, o cywilizację i dopiero na tym można budować jedność zjednoczonej prawicy, to jest jasne. Ja bym powiedział w ten sposób, że potrzebne są po prostu instytucje, dobrze zorganizowane, zdrowe instytucje, które będą budowały, formowały, a nie deprawowały. Zdrowa rodzina, kościół, który jest przestrzenią wiary, a nie tak jak się niestety czasami dzieje teraz chociażby w Niemczech właśnie z zgorszenia. I pani mówiła o edukacji, o prawdzie, dla mnie tutaj fundamentalne, wywodzę się też trochę z środowiska akademickiego, może dlatego tak na to patrzę, ale właśnie uniwersytet, tak, jako miejsce nie tylko transferu wiedzy, ale kształtowania postaw młodych ludzi i formowania ich też, tak? I to musi być, i tu jest, wydaje mi się, zasadniczy czy problem. No, powiem tak, no niestety wiele błędów popełniliśmy i tym błędem w mojej ocenie było to, że ta przestrzeń akademicka była w rękach partii Porozumienie, partii koalicyjnej pana wówczas wicepremiera Jarosława Gowina, który wielkie szkody uczynił dla polskiego szkolnictwa wyższego, polskiej nauki, no bo pogłębiał się niestety przez ten czas, no ten brak wolności akademickiej, ta ideologizacja uniwersytetu, który zamiast kształtować, formować młodych ludzi, zamiast poszukiwać prawdy, zajmował się ideologią, tak? I to jest ten stracony czas niestety, ale no, na szczęście są takie instytucje jak właśnie Akademia w Toruniu, jak wiele instytucji, które no, można odtworzyć, tak? Można kształtować. To jest oczywiście ciągle kropla w morzu potrzeb, tak? Ale powiem w ten sposób, już nieraz było tak, że mała grupa ratowała kulturę, ratowała europejską cywilizację i media, tak? Żeby media były tą przestrzenią mówienia prawdy, a nie antypolskiej propagandy. Też uważam, że tu mieliśmy dużo zaniedbań, tak? Zamiast odzyskać media, mówię to w tym dobrym tego słowa znaczeniu, no bo przecież jak popatrzymy na Niemcy czy na Francję, oni nie pozwalają sobie, żeby główne media, które są czwartą władzą, były w rękach zagranicznych. To jest standard. Tak działa Francja, tak działają Niemcy, takie rozwiązania przyjęły Czechy. Dlaczego my nie mogliśmy tego zrobić? To, co teraz się dzieje, to, że niemieckie media media w Polsce będące w rękach niemieckich uprawiają antypolską propagandę. No niestety, ale to są te nasze zaniedbania. Więc
to jest świadectwo oświecenia.
oświecenia. Nie wiem, czy to jest oświecenie. Myślę, że to nie ma wiele wspólnego właśnie z rozumnością, czy z pseudorozumnością w tym w przypadku oświecenia, ale z, po prostu z brutalnymi interesami. No przecież za tymi poglądami lansowanymi w mediach, nie wiem, lewicowych, amerykańskich czy niemieckich idą po prostu zwyczajne interesy. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to bardzo chodzi często o pieniądze.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Mówi Kazimierz z Białegostoku.
Witamy.
Pozdrawiam najserdeczniej ojca prowadzącego, pana ministra, wszystkich radiosłuchaczy w naszej ukochanej ojczyźnie i na całym świecie i pana łączącego mnie na linii. Polska jako państwo i naród jesteśmy usytuowani pomiędzy dwoma agresywnymi państwami, to jest między Niemcami i Rosją. Stąd też służby specjalne tych państw zawsze łatwiej penetrują poszczególne agendy naszej ojczyzny i nam zagrażają przez wieki. Obecnie należy bezwzględnie przywrócić dawne ideały w Unii Europejskiej, to jest suwerenność poszczególnych narodów, poszanowanie życia każdego człowieka oraz poszanowanie przekonań religijnych każdego człowieka. Sytuacja, która rysuje się jednak obecnie w świecie i w Unii Europejskiej, moim zdaniem, wyraźnie wskazuje, iż może zbliżać się kataklizm ogólnoświatowy. Prawdopodobnie topniejące lodowce w ciągu kilku najbliższych lat spowodują zalewanie kolejnych połaci kuli ziemskiej, a w ślad za tym wystąpią niewyobrażalnie wielkie ruchy imigracji ludzkości. Wielka szkoda, że narody i rządzący zamiast prowadzić wojny tak mocno czynią swoją pracę w celu opanowania i dominacji nad innymi.
Panie Kazimierzu, to jakby to powiedzieć, postaramy jednak o lodowcach kiedy indziej i o tych imigracjach kiedy indziej. Dziś chcemy się zająć kwestią Unii Europejskiej i tego, jaki program jest jej potrzebny dla jej naprawy. Odbiorę kolejny telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz z Kościerzyny.
Witamy.
Troszeczkę choroba mnie położyła. Pierwszą część oglądałem, tak na raty śpię tego, ale jak temat Unii i ktoś z Solidarnej Polski, ojciec prowadzący, tak troszeczkę chcę zająć głos, bo do 87 jestem w Niemczech, w Bergisch Gladbach, już nieraz wspomniałem, największa afera pedofilska, około 30 tysięcy ludzi. Trochę za mało to jest przedstawione w Polsce i o dziwo, i to też nie jest podkreślane, że w tej nie był podejrzany nie był nawet jeden ksiądz. Nie? To już tak na marginesie.
Właśnie,
tak.
Panie Eugeniuszu, bo to margines, a jednak do rzeczy.
Tak, do rzeczy. Odnośnie jaki program. Najpierw my musimy, panie ministrze, wszystko zrobić, żeby eurodeputowanych jak największą ilość. Jak inaczej nie ma szans. Można programy robić. Ja brałem udział, bo mam prawo wyboru w Niemczech. To mi raz nawet mikrofon zabrali, bo przedstawiłem moją wyobraźnię Unii. Byłem przeciwnikiem Unii, bo widziałem, jak Niemcy przygotowują. Oni robią to specyficzne. Jeżeli Polska ma być jakieś kary w tej chwili, czy Polska miała wchodzić, to były albo rolnictwo wyśmiane. Oni perfekt przygotowują. Tego braknie prawicy. Żebyśmy my teraz już zaczęli przygotowywać młodzież. Już młodzież, która następne wybory, bo to lewactwo tu w Kościerzynie, to jest w rękach katolickich miasto, w rękach lewactwa, wszystkie szkoły średnie, czy idą z religii, oni mają opanowane. I panie ministrze, życzę, żebyście mieli 5 do 8 100%, bo ja widzę to katastrofalne. Nas też chcieli wciągnąć lata 60., 70., ale nasi rodzice byli tak mocni, a teraz tej młodzieży, która przyjdzie głosować, rodzice często kończyli uniwersytety, szczególnie te humanistyczne. Ja widzę to bardzo, bardzo źle. Dlatego najpierw programy dobrze, bo mówię, LGBT to już wchodzi w normalności. Trzecie ubikacje. Tej młodzieży przekazać. Ja tu rozmawiam, jestem centrum. Idą z religii, nawet z klasy wojskowe. Historia jest beznadziejna. Młodzież nie wie różnicy między tęczą LGBT a łukiem Bożym. To są drobne rzeczy, ale do tego poważne. My musimy zmobilizować wszystkie, od sióstr, od katechetów, ale będzie ciężko. Ja ostrzegałem PiS i pana Czarnka jeszcze na tej antenie. Życzyłem, żeby był ministrem. My się nie poradzimy, bo ciągle są ci sami dyrektorzy, ci sami nauczyciele. Z mojej szkoły jedy, bo byłem nauczycielem WF-u. Jak mieli krzyż, ostatnio już zdjęli krzyż 20 lat temu za PO, a PiS nie umie tego przywrócić, a tam jakie tego, a rodzice już mówią, ach, to jest szkoła świecka, to po co krzyż? Ten klasztor był setki lat, to jest w klasztorze ta część siostry.
Panie Eugeniuszu, tutaj pozwolę postawić sobie kropkę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego i pozdrawiamy. Dziękujemy za ten głos. Już za chwileczkę pan minister się odniesie. Teraz jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Czy ja już mogę?
Tak, prosimy bardzo.
Roman Izdebski.
Witam.
Szczęść Boże. Dobry wieczór ojcu prowadzącemu i panu ministrowi. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za to dogłębną analizę sytuacji. Natomiast w pewnych momentach się trochę może z panem różnie, nie wiem, czy to ładnie brzmi, bo pan słusznie atakuje to, co robi Unia sama siebie i jaki ma stosunek do Polski. Natomiast nie poruszył pan kompromitacji polskiej elity politycznej od początku akcesji do Unii Europejskiej. Nie będę tego rozwijał. Ja liczyłem jako obywatel, że jeśli nastąpi dobra zmiana, która teraz jest, że tutaj zgodnie z obietnicami nie będzie na kolanach postępowała z Unią. I tutaj mam niestety, ale zastrzeżenia. Dlaczego polski premier nie wetował warunkowości, nie wetował polityki klimatycznej, a w zasadzie to polityki energetycznej. Nie wetował warunków dla polskiego rolnictwa. Tu jest dramat kompletny. Ponad 700 tysięcy zniknęło z działalności gospodarczej, co zagraża polskiej suwerenności żywnościowej. I tu mam w związku z tym do pana pytanie. Czy wy jako mała frakcja w Zjednoczonej Prawicy, macie porządne zaplecze merytoryczne? I drugie pytanie, czy ma pan wiedzę, czy ma o wiele większa partia Zjednoczonej Prawicy zaplecze porządne merytoryczne? Bo moim zdaniem powinna polskie władze powinny non-stop wykazywać łamanie prawa przez instytucje unijne. Bo nie zgadzam się, jak wielu mówi, że jest fatalny traktat o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tam są zapisy, natomiast implementacja tych przepisów jest fatalna. To jest kabaret, to jest arozumowe. I to jest rola między innymi rządów w Polsce. Non-stop wetować, zgłaszać prawne zastrzeżenia, ale nie tylko gdzieś tam po cichutku, gdzieś tam TSUE, bo to nie ma żadnej odpowiedzi na to. Rozsyłać swoje stanowisko do wszystkich parlamentarzystów. Pan Sześć nawet negatywne moje stanowisko o składzie tych rządów. Pisać do wszystkich rządów, pisać do wszystkich parlamentów członków Unii Europejskiej. Nadawać to w prasie polskiej, nadawać w tytułach. Bo przecież to, że instytucje unijne łamią prawo i się wszyscy jakby z tym zgadzają, jest to przerażające, jest to tak arozumowe, że ręce opadają, mówiąc popularnie. Mm-hmm. I tak na koniec moja taka sugestia. Jeśli my nie możemy sobie poradzić z tym grillowaniem Polski przez Unię Europejską. A teraz mamy taką okazję, że mamy takiego sojusznika jak Stany Zjednoczone, no w kontekście tej niestety dramatycznej wojny na Ukrainie. Wiemy, jaka jest siła polityczna Stanów Zjednoczonych. Czy my nie możemy w negocjacjach, mówiąc tak trochę brutalnie, wynegocjować ze Stanami Zjednoczonymi, żeby użyła swojej siły politycznej na Unię Europejską? Skończcie z tym wariactwem łamania własnego prawa unijnego, bo to jest przerażające. Oczywiście każdy wątek mógłbym rozwijać, podpierać liczbami i tak dalej, ale to za długo by to trwało. Dziękuję i bardzo proszę.
My również bardzo serdecznie dziękujemy, panie Romanie, i pozdrawiamy, dziękujemy za ten telefon, no i prosimy pana ministra o odniesienie się do tych głosów.
Bardzo dziękuję. Może zacznę od ostatniego. Cóż, kompromitacji polskiej elity po akcesji bezpośrednio nie mówiłem, bo wydaje się, że tutaj się zgadzamy, że te elity, no mówiąc delikatnie, nie zawsze pamiętały, w którym kraju jest ich stolica. Zgadzamy się, myślę, natomiast co do tej diagnozy, że Polska również w tych ostatnich latach, pan miał tutaj na myśli przede wszystkim rok 2020, no prowadziła zbyt miękką politykę. My jako Solidarna Polska bardzo mocno to podkreślaliśmy, wręcz podkreślaliśmy to tak mocno, że momentami można by było mówić o prawie rozpadzie koalicji, ale dlatego, że to były dla nas sprawy fundamentalne i myślę, że teraz widzimy, że wszyscy już widzimy w Zjednoczonej Prawicy i dzięki temu jesteśmy też bardziej zjednoczeni, że to wtedy my mieliśmy rację, a nie Prawo i Sprawiedliwość i trzeba było to zawetować, tak? Bylibyśmy teraz w znacznie lepszej sytuacji. No, zgadzam się też, że no, w konsekwencji to, co robi TSUE, to, co robi Komisja Europejska z traktatami, no to może nie jest kabaret, to jest tragedia, tak? To jest niebezpieczne i temu trzeba się zdecydowanie przeciwstawiać, a jeżeli chodzi o zaplecze intelektualne, to akurat jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, to może zawsze to była troszeczkę moja rola jako kogoś, kto wywodzi się też ze środowiska akademickiego. Ja wcześniej, zanim zostałem członkiem kierownictwa ministerstwa, byłem dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, takiej ważnej instytucji, będącej bardzo ważnym zapleczem intelektualnym. Wiele projektów na potrzeby zmian legislacyjnych, analiz prawa krajowego, ale też takich analiz prawno-porównawczych. Praktycznie każde rozwiązanie, które proponujemy, opiera się właśnie na takich analizach, żeby najpierw sprawdzić te dobre, no i złe praktyki w innych państwach, żeby nie powielać błędów, a żeby powtarzać oczywiście z uwzględnieniem naszej specyfiki te rozwiązania, które są dobre, również w zakresie wymiaru sprawiedliwości i polityki europejskiej. Ja akurat w tym momencie odpowiadam za obszar prawa rodzinnego w tym wymiarze europejskim i tutaj zawsze opieramy się na też solidnych badaniach, też szukamy koalicji, współpracy. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości jest tutaj również tą instytucją, którą mam zaszczyt nadzorować, no, współtworzyć, rozwijać ją i Instytut Prawa chociażby jest, a więc to zaplecze jest, oczywiście zawsze mogłoby być większe. Ciągle nad tym pracujemy, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że dobrze wykształcone kadry i wiedza, działania oparte na wiedzy, to jest warunek sine qua non, aby skutecznie działać. Pan Eugeniusz mówił o, może nie do końca bym się zgodził, że Europa którego parlament jest decydujący. Oczywiście jest ważne, ale jednak znacznie ważniejsze jest to, żeby mieć wpływ w Radzie Unii. I tutaj no, sami sobie nie poradzimy. Musimy dążyć do tego, żeby w pozostałych państwach zwyciężały te ugrupowania, które tak samo jak Zjednoczona Prawica chce suwerenności państw w ramach współpracy gospodarczej, w ramach integracji europejskiej, ale przede wszystkim suwerennych państw, bo to jest podstawa i dlatego widząc różne niedomagania też i Węgrów, i Włochów, i Czechów, już nie mówiąc o Szwedach, tak, też jakby widzimy też konieczność współpracy i na nią jesteśmy nastawieni. A to jak trudne jest to zadanie też w Polsce, żeby przekonywać szczególnie młodych, no to widzieliśmy chociażby po tym hejcie, tym wściekłym ataku na profesora Rożkowskiego za jego podręcznik Historia i Teraźniejszość. Widać, jak to ich boli, tak? Jak to boli te pseudoelity liberalne, postkomunistyczne bardzo często, więc jak wrzeszczą, to znaczy, że to jest dobry kierunek, więc tutaj myślę, że to był dobry krok, żeby wprowadzić ten przedmiot i żeby rzeczywiście wpływać na formowanie, na kształcenie młodych ludzi. I ten pierwszy głos pana Kazimierza, on dotknął też ważnej sprawy, mianowicie geopolityki, tego, że Polska jest między Niemcami a Rosją, między dwoma na pewno silnymi, często agresywnymi, zbrodniczymi reżimami. Mówię tutaj w tym momencie przede wszystkim o Rosji, która no, popełnia zbrodnie, tak? Zbrodnie przeciwko ludzkości, agresję na Ukrainę. I jaka jest nasza odpowiedź? No, musimy przede wszystkim budować sprawne państwo. Jeżeli my sami nie zadbamy o nasze interesy, no to nie oszukujmy się. W Berlinie nie będą się troszczyć o to, żeby Polakom żyło się dostatnio i żeby nasza gospodarka się rozwijała i żeby Polska była silna. Sami musimy to zrobić. Oczywiście licząc na sojusze, widzimy, że przede wszystkim teraz to jest sojusz z Anglią, ze Stanami Zjednoczonymi. No, z Niemcami tak nie do końca jest po drodze, mówiąc delikatnie, tak? Jeżeli chodzi o interesy, no bo bo te interesy są sprzeczne. Oni chcieliby z Polski zrobić i z całej Europy Środkowej zrobić Mitteleuropę, tak? Swoją strefę wpływów, a my nie chcemy być strefą wpływów, czy to niemieckich, czy rosyjskich. My chcemy budować własną podmiotowość, a też no, musimy sobie zdawać, że w kontekście tego, co pan Kazimierz wskazał, no, że jesteśmy między dwoma potęgami, musimy tworzyć sojusze też w Europie Środkowej. Dlatego tak ważna była dla nas współpraca z Węgrami, z Czechami, tak? Wspieranie Ukrainy, współpraca z państwami bałtyckimi, całe Międzymorze, które musi uzyskiwać coraz większą podmiotowość, musi być tą przestrzenią naszej tutaj regionalnej integracji, bo jeżeli nie stworzymy przeciwwagi dla Rosji, dla Niemiec, to zawsze będziemy jako Polska, ale też jako cały region albo strefą wpływów niemiecką, albo rosyjską. A my nie chcemy być strefą czyichś wpływów, chcemy być suwerenni, nie chcemy być podmiotowi, dlatego musimy budować silne struktury państwowe, żeby państwo nie było z tektury, ale żeby rzeczywiście realizować ambitne cele, takie jak Baltic Pipe, takie jak przekop Mierzei Wiślanej, takie jak no, usprawnienie państwa, takie jak budowa armii, tak? Ustawa o obronie ojczyzny jest fundamentalna w tym momencie, ale takie właśnie oczywiście jak właśnie budowa połączeń północ-południe z Litwą, ze Słowacją, żeby nie było tylko autostrad wschód-zachód, po których będą jeździły albo niemieckie, albo rosyjskie czołgi. Mówię tutaj oczywiście o pewnej przenośni, ale żebyśmy budowali również naszą współpracę ze Skandynawią. To jest właśnie Europa Środkowa. Taką ją chcemy widzieć.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, ja dzwonię, moje nazwisko Marian Boroń, ja dzwonię z takiej małej wioski na Podkarpaciu, która się nazywa Głołów. I tutaj są dwa kościółki. Jeden drewniany, który ma 350 lat, obchodził nie tak dawno, w którymś tam dniu, nie pamiętam, bo ja wtedy byłem w Warszawie. Mm-hmm. Jestem troszkę przeźmiony. Natomiast drugi kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. I dzisiaj zakończyły się misje. Byłem o godzinie za 15:07 na mszy świętej. Misję głosił ksiądz Ryszard Winiarski. Ten ksiądz mówi tak o sobie, że on jest księdzem, który po prostu mówi inaczej. I rzeczywiście, kiedy posłuchałem jego kazanie, no to naprawdę byłem zdumiony. A ja, proszę mi pozwolić mówić to do wszystkiego. Dojdę do Unii,
nic nie powiedziałem.
Do rządu, do wszystkiego przy ojca. Tylko proszę mi pozwolić. I ten misjonarz poruszył na przykład taki temat, jeżeli chodzi o wiarę i uczciwość. I powiedział, że politycy, na przykład nasz prezydent Duda, jest na uroczystościach różnego rodzaju, między innymi nawet i w Radiu Maryja, przyjmuje Komunię Świętą. Są posłowie, którzy również przyjmują Pana Jezusa. A decyzje, które wydają, nie mają zupełnie nic wspólnego z tym, że oni postępują uczciwie. Czyli po prostu przyjmują Pana Jezusa świętokradzko. Tak dalej ten rekolekcjonista mówił. Kiedy go zapytałem po mszy świętej, mówię, no czy ojciec misjonarz kiedykolwiek w życiu pościł na rekolekcjach? On mówi, tak, teraz dwa dni pościłem, nic nie mówiłem na plebanii, po prostu jadłem tylko chleb z wodą, żeby te rekolekcje były wygodnie przeżycie w parafii Gogołów. No, mówię, jestem pełen podziwu dla ojca.
Panie Mariany, ja bym mimo wszystko prosił troszeczkę albo bardziej do sedna, bo jednak czas nam ucieka audycji, a jeszcze są inni radiosłuchacze, którzy chcieliby zabrać głos. Dobrze?
No to dobrze. To powiem tak. Mm-hmm. Co mnie bardzo boli. Ten rząd pisowski, to jest najgorszy rząd, jaki jest po 1989 roku. Mm-hmm. Powiem dlaczego. Oglądałem tak zwany ekspres na TTV przed 15:45. I tam się ludzie wypowiadali, jak jest drogo, nie stać ich na lekarstwa, prąd jest drogi, paliwo jest drogie i tak dalej, jak to żyć. Wręcz ludzie płaczą. A jeżeli odpowiedź Kaczyńskiego była taka, będzie 13, będzie 14. Tylko się pytam, ludzie się pytają, czy rzeczywiście ta 13, 14 na ile wystarcza? Ona wystarcza dosłownie na tydzień czasu. I to jest, mówię szczerze, pod Bogiem, to jest najgorszy rząd, jaki jest po 1989 roku.
Dobrze.
Najgorszy prezydent, najgorszy
Dobrze.
Rząd.
Panie Marianie, ja nie chcę przerywać ze względu na fakt niezgody, bo to jest, jakby to powiedzieć, pana zdanie, natomiast to nie jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, dlatego ja jednak tutaj sobie pozwolę przerwać. Odbiorę kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Prosimy bardzo, tak.
Halo? Ojca, nie wiem, czy ja jestem, bo ja
tak,
czekam cały czas.
Teraz pani, prosimy bardzo, teraz pani.
Mogę mówić, tak?
Oczywiście.
No więc, szczęść Boże.
Szczęść
panu
Boże.
Ministrowi oczywiście i ojcu.
Jak ma pani na imię?
Mówi Krystyna, no tak, okolic Zamościa.
Witamy.
Proszę ojca i pana ministra, mi się wydaje, że nasze społeczeństwo chyba ma za mało wiedzy na temat historii Niemiec. Nie wiem, czy właśnie orientujemy się, skąd się wzięła ich potęga, także obszarowa. No na przykład już nie trzeba tam się sięgać do zamierzchłych czasów, ale żeby się cofnąć trochę w historii, to obecne Niemcy powstały z wyparcia Celtów przez Germanów. Ciągle Germanie słowiańskie zniemczali te plemiona, mordowali, zasiedlali ich ziemię. No i właśnie są taką potęgą obszarową. Mieli, wypowiedzieli w XX wieku potężne dwie wojny światowe. Skazali całe narody, a szczególnie naród polski, na zupełną zagładę. Mieli wielką ochotę na zamojszczyznę, bo podobała im się ta kraina. No i właśnie nie dość, że nas ograbili miliony Polaków, także Żydów narodowości polskiej. Wyniszczyli, zburzyli miasta, w ogóle inną infrastrukturę, mosty, nie mosty, no w którym bądź razie ruiny zostawili, to jeszcze ograbili, wywieźli całe parki maszynowe do siebie, ogołocili muzea, biblioteki, albo spalili zbiory same, albo pozwolili do siebie. I to wszystko... Halo?
Tak, pani Krystyno, tylko prosimy...
To wszystko powinno do nas wrócić.
Tak, ale program nie jest o historii Niemiec, tylko...
Ja wiem, ale właśnie ta historia jest bardzo potrzebna, bo to jest nauka po prostu życia. I stąd mamy takie cały czas perypetie na tej granicy, w tych stosunkach polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. A druga sprawa, to chciałam powiedzieć panu ministrowi, że ja osobiście i nie tylko ja ubolewam nad treścią wyroków, jakie zapadły w elementarnych, powiem, sprawach, gdzie w Samojskim Sądzie, gdzie zupełnie zlekceważono podstawowe przepisy dotyczące rozgraniczenia, zasiedzenia i cała właśnie ta otoczka.
Dobrze, pani Krystyno, bardzo serdecznie dziękujemy, także... ale to nie jest znowu temat naszych dzisiejszych rozmów. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Korony.
Ojcze, zanim zacznę, bo takie, troszkę mam takie swoje przemyślenia i swoją taką niewizję i no takie swoje przemyślenia i taki punkt zapatrzenia. Proszę mi powiedzieć, jaki jest temat. A przede wszystkim witam ojca i gościa ministra.
Witamy, panie Adamie.
Ojcze, proszę mi powiedzieć temat. Wiem, co powiedzieli, no nie wiem, i temat, żebym się odniósł.
Jakiego programu potrzebuje Unia Europejska?
Tak, dobrze, dziękuję. I ojcze, jeszcze, bo nie zdążę wszystkiego, chciałbym, zanim zacznę coś powiedzieć, bo nie zdążę wszystkiego, bo to jest dużo rozmowy.
Tak, panie Adamie, bo ucieka nam czas.
Chciałem. Przede wszystkim, czy będę mógł to napisać na liście do ojca, wiem to i żeby te moje przemyślenia, bo to będą to ważne, myślę, że ważne.
Panie
bo...
Adamie, ucieka nam czas.
Tak, ojcze, jest taka sprawa, że moja przemyślenia jest tak, ja to tak, może na swoim przykładzie. Ja miałem utraconą łaskę uświęcającą, łaskę uczynkową, wiele rzeczy, wiele błędów, wiele grzechów i tak dalej. Ale i tak Pan Bóg mnie jakoś tak wyciągnął z tego i także byłem zagubiony i tak dalej. I teraz co by trzeba było zrobić? Jest taka sprawa, spotkałem ludzi, przysłuchiwałem się rozmowom, słowom i tak dalej. I jakby tak i słuchiwałem się, kiedy Pan Bóg mówi do mnie? I teraz tak, spotkałem moją ciocię, która mi powiedziała taką i dowiedziałem się, że to jest stara pieśń. Z Bogiem wielka sprawa. Wszystko się wydarzyć może. Kto Bożej pomocy wzywa, wszystko się mu darzy. I jest takie, i teraz tak, co zrobić? Jak Ojciec Święty Jan Paweł zanim wstępowaliśmy do Unii, zadano pytanie Ojcu Świętemu, ale zaraz będę w temacie, bo jest tak, że zadali pytanie, co Polska powinna zrobić, czy wstąpić do Unii, czy nie wstąpić. No a Ojciec Święty tak powiedział zaskakująco, bo nawet sam byłem... Jan Paweł II powie, a Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że Polska jest potrzebna Zachodowi, a Zachód Polsce no też jest potrzebny, ale jest Polska. I teraz jakie my mamy zadanie? Bo tu minister dużo przedstawił. Jest wielki, wielki bałagan, jest wiele spraw, wiele trzeba wyjaśnić, wiele trzeba jak przekonać ludzi, żeby do tych, bo chodzi o prawdę. Najważniejsze jest prawda, a prawda, jak pójdziemy za prawdą, to wszystko osiągniemy. I jak będziemy przy Bogu i no, że z tymi sprawami trzeba przekonać naród i nie wiem, czy nawrócić się mają gdzieś przekonać chociaż. Żeby do Pana Boga. I przez
czyli
Pana Boga...
Panie Adamie, reasumując, możemy powiedzieć, że rozwiązaniem tego też problemu i programem, o którym też, który jest potrzebny Unii Europejskiej, to powrót do Pana Boga. O tym też z Panem Ministrem rozmawialiśmy u samego początku naszego programu. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Halo. Boże.
Szczęść Boże, witam. Halo, ojciec Wacław.
Tak, prosimy bardzo, jest Pan na antenie.
Już, proszę ojca, ja dzwonię z Niemiec. Ja tylko chciałbym takie pytanko zadać o Polsce, dobrze? O pobiciu mogę się, bo to jest o Unii Europejskiej, ale ja tylko tak króciutko, dobrze? Proszę ojca, jeszcze...
Panie Arturze, to nie do końca też chyba temat naszej dzisiejszej audycji. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za tą audycję. Chciałam się zapytać, dlaczego sądy nie biorą pod uwagę opinii publicznej, opinii prywatnej od specjalistów prowadzących dziecko, tylko jednorazowe opinie o ZSS-u. Od kilku lat próbuję pisać do prokuratur o pomoc, o rzetelne zbadanie sprawy z artykułu 207, gdzie mam ewidentne dowody stosowanej przemocy. Nikt się tym nie chce zająć. Jest psychotechnika. Płacę olbrzymie kary na rzecz ojca. Są to pieniądze nieopodatkowane. Ojciec bardzo się cieszy. Nie ma znikąd pomocy.
Proszę
panią. Jeszcze dodatkowo sąd zabiera mi niedzielę i święta na rzecz człowieka, który przyznał, że już nie jest katolikiem. Dlaczego tak się dzieje w państwie Prawa i Sprawiedliwości?
Rozumiemy. Dziękujemy za ten głos. On jednak nie jest dotyczący tematu dzisiejszej naszej audycji. No właśnie, tak już powoli, panie ministrze, przychodzi nam kończyć nasz dzisiejszy program. Cóż możemy powiedzieć na temat tego, jaki program jest potrzebny Unii Europejskiej? No, gdzieś tam między wierszami możemy powiedzieć, że trzeba sięgnąć do korzeni, trzeba sięgnąć do ideałów początkowych założenia Unii Europejskiej.
Tak, w rzeczy samej, jeśli można, może tak króciutko odniosę się do tych głosów. Pan Marian, no, rzeczywiście słowa krytyki, natomiast powiedziałbym w ten sposób, ja nie chcę oczywiście bronić wszystkich decyzji rządu Zjednoczonej Prawicy, bo wiele z nich sam krytykowałem i też byłem niezadowolony, ale jednak... Te problemy ekonomiczne, z którymi teraz się borykamy, nie tylko Polska, cała Europa, cały świat, to przede wszystkim efekt tej agresji rosyjskiej na Ukrainę, ale też efekt ideologicznej, absurdalnej, bardzo złej polityki europejskiej przeciwko której my, mówię tutaj o polityce klimatycznej, przeciwko której my jako Solidarna Polska, mogę pana Mariana zapewnić w sposób zdecydowany, protestowaliśmy i gdybyśmy byli wówczas słuchani, to ceny węgla to nie byłoby teraz 3000 zł, tylko 1000 zł, tak? Gdybyśmy stawiali na polski węgiel. Oczywiście odnawialne źródła energii też są ważne, trzeba je rozbudowywać, ale nie w sposób ideologiczny, tylko racjonalny. Pani Krystyna mówiła z Zamościa, pozdrawiam Zamość, mówiła o budowaniu potęgi Niemiec. Rzeczywiście, gdzie jak gdzie, ale na Zamojszczyźnie wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, jak ta potęga była budowana. Dzieci Zamojszczyzny wywożone jako materiał genetyczny, przepraszam za to wyrażenie, ale tak to trzeba określić, bardzo często potem nie wróciły do Polski wynarodowione, ale też właśnie ten wyzysk materialny, dziesiątki, setki tysięcy wagonów wywożonych z Polski, z samej Warszawy, dóbr wszelkiego typu. Dlatego żądamy reparacji. To może nie padło, ale dla mnie to jest jeden z tych największych projektów właśnie rządu Zjednoczonej Prawicy o charakterze fundamentalnym, porównywalnym z Baltic Pipe czy przekopem Mierzei Wiślanej. To właśnie, że w końcu postawiliśmy sprawę zasadniczą, żeby Niemcy zapłaciły za drugą wojnę światową, bo to nam się po prostu jako Polsce należy i powstanie zamojskie uzdało jedno z dwóch obok wielkopolskiego udane zwycięskie powstanie położyło kres tej niemieckiej agresji na Zamojszczyznę i z tego możemy się cieszyć i być dumni. Natomiast no właśnie, rzeczywiście wracając i podsumowując króciutko te dzisiejsze niedokończone rozmowy, rzeczywiście jest tak, że to, co jest najważniejsze i podstawowe i fundamentalne, to to, że musimy konsekwentnie żądać wpisania do europejskich traktatów i umocowania naszej obecności w Unii, całej integracji na chrześcijańskim dziedzictwie, które ukształtowało nasze fundamenty całego Zachodu. I tylko to umożliwi nam jakby to, że Unia przestanie promować, narzucać rozwiązania, które są sprzeczne z tymi wartościami, ideami, które były zresztą u początku integracji europejskiej, że przestanie być taką platformą do lewicowych utopii, jakiegoś multikulturalizmu, islamizacji czy ekologizmu też szaleńczego, ale zacznie w końcu służyć mieszkańcom Europy, respektować ten dorobek, na którym kulturowy przede wszystkim, na którym się ukształtowaliśmy i respektować wolność religijną. Ale żeby to osiągnąć, to właśnie ugrupowania narodowe, konserwatywne no, muszą przestać być w defensywie, muszą proponować pozytywne rozwiązanie, bo inaczej albo Unia zawali się pod ciężarem własnej absurdalnej polityki, albo jeżeli pójdzie to w kierunku federalizacji, pozbawienia państw niepodległych ich niepodległości, no opuszczenia tego absurdalnego projektu, bo nie zgodzimy się na utratę przez Polskę niepodległości.
Nawiązując też do tego, o czym mówił pan Adam, no pozostaje nam też modlić się cały czas o to, żeby Unia Europejska też się nawróciła, bo rzeczywiście no, wiele tych takich projektów, o których też żeśmy mówili, wiele tych zjawisk, na które patrzymy, no jest rzeczywiście czysto szatańskie, bo to walka w rodzinie, walka i uderzenie w rodzinę, uderzenie w człowieka, uderzenie w istotę ludzkości tak naprawdę jest, no znikąd inąd pochodzić nie może i chyba rzeczywiście jedynie Boża interwencja może faktycznie nam pomóc. Bardzo serdecznie dziękujemy panu ministrowi za ten dzisiejszy głos, za tę dzisiejszą obecność, za naświetlenie nam tego problemu, no i naświetlenie też rozwiązań, które mamy nadzieję, że będą wprowadzane przy współpracy też z innymi, którzy gdzieś, że tak powiem, pójdą po rozum do głowy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Jakiego programu potrzebuje Unia Europejska? To był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem w studio był pan wiceminister sprawiedliwości, pan dr Marcin Romanowski, przedstawiciel Solidarnej Polski, a też, tak można powiedzieć, dzięki Bogu, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Bóg zapłać, panie ministrze.
Bóg zapłać.